Rozpoczynamy kolejną konferencję i tak już było przed chwilką zapowiedziane, czy było mówione na plakatach, dzisiaj o kolejnej cesze miłości, przymiocie. Mianowicie miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Tak czytamy w najpopularniejszym przekładzie Pisma Świętego w Polsce, czyli w Biblii Tysiąclecie. Miłość nie jest bezwstydna, czyli umie się wstydzić. Albo stosując nomenklaturę porozumienia bez przemocy, umie czy potrafi mieć poczucie winy. Bo wstyd czy poczucie winy, co do zasady, może być dobre. Czasem słyszymy, jak ktoś kogoś pyta, i co, nie było ci wstyd? I to pytanie, chociaż może być bolesne, wydaje mi się, że nie zawsze musi być złe, że można się kogoś zapytać, czy on w tej sytuacji przeżywał poczucie winy, czy go nie przeżywał. Poczucie winy może być dobre, bo kryje się za nim jakaś wrażliwość moralna człowieka. Kiedy spowiadamy i ktoś klęka do konfesjonału i na wstępie tak po prostu mówi, proszę księdza, bo ja się wstydzę i zaczyna mówić dalej, to aż w człowieku rodzi się taka intuicja. To pięknie, to dobrze, że masz poczucie winy. Źle by było, gdybyś była z grzechów dumna. Przyszło się pochwalić i jakoś o nich opowiedzieć w superlatywach. Nie ma nic złego, a nawet jest coś bardzo pięknego w tym, że ktoś klęka przy konfesjonale i mówi, mam poczucie winy, trochę się wstydzę. Gdy człowiek się zarumieni, jak coś powie albo zrobi, to dobrze o człowieku świadczy, że jest w nim jakaś wrażliwość moralna. Ta wrażliwość moralna, to poczucie winy może też zmobilizować człowieka do pracy nad takimi obszarami, na które ma wpływ. Bo mi będzie trochę głupio, że nie umiem zdania sklecić po angielsku, że nie wiem, gdzie leży Brazylia na mapie, albo kim jest Donald Trump. Czy można tego nie wiedzieć? Można, pewnie, że można. Ale może być tak, że ja wiem, że to jest w zasięgu mojej wiedzy i gdyby mi się tego chciało trochę więcej, to byłoby mi łatwiej i prościej w życiu. I to takie poczucie, trochę głupio, może mnie zmobilizować do pracy, może wytworzyć jakąś przestrzeń wzrostu. Ale przede wszystkim to poczucie winy czy wstyd może być dobre, bo ono ma moc chronić mnie przed wejściem w zło. Iluż to ludzi uniknęło uwikłania się w duże problemy z nieczystością tylko dlatego, że się wstydzą i boją, że tej historii przeglądarki to chyba do końca się nie da tam wyczyścić, nie wiedzą jak, że ktoś to tam przez przypadek zobaczy, a to już nie wchodzę. Iluż tu ludzi pokonało pokusę lenistwa albo pokusę marnowania swoich talentów taką świadomością, że jak pójdą na egzamin i nic nie będą wiedzieć, to będzie taki wstyd przed tym profesorem, że to już lepiej się pouczyć i się zmusić do roboty, bo mu głupio będzie akurat przed tym profesorem, który go tak lubi, no nic nie wiedzieć, nie? Cię więcej pouczy. Iluż to ludzi na przykład potrafi przy księdzu nie przeklinać, czy używać jakichś tam wulgaryzmów, no bo mu wstyd, no i to przy księdzu to akurat nie mówi. Nie? No i da radę, czy przed kimś duszpasterstwa z oazy. Jest tak, że to poczucie winy czy wstydu na nas wpływa. Słyszałem o takich badaniach, pewnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaproszono ludzi na egzamin. Każdy był egzaminowany pojedynczo, po prostu pisał egzamin w zamkniętym pokoju. I były trzy typy pokojów. Pierwszy pokój miał lustro przed piszącym, drugi pokój miał lustro za piszącym, a w trzecim w ogóle nie było lustra. No i jak się łatwo domyśleć, najwięcej prób ściągnięć na tym egzaminie odpisywania albo, nie wiem, dłubania w nosie czy innych zachowań, które są uważane może czasem za niestosowne, było w tych pokojach, gdzie nie było żadnego lustra, a najmniej w tym, gdzie było lustro z przodu. I choć niby każdy wie, że tam widzę siebie, to jednak sama ta świadomość, że ja na siebie popatrzę, już uzdalniała ludzi do jakiegoś większego ogarnięcia się w temacie. Właśnie tak jest, że to poczucie winy czy poczucie wstydu, ono może mnie ocalić przed jakimś wejściem w zło. I w tym kontekście właśnie miłość taka jest, że się nie boi zmierzyć z poczuciem winy, z dobrym wstydem. No ale też dobrze wiemy, że wstyd może być i bardzo często jest przeżywany destruktywnie. I wszyscy znamy takie stwierdzenia: tu się nie ma czego wstydzić, nie wstydź się. I one są bardzo dobre, bardzo uwalniające. I to jest wielkie błogosławieństwo, gdy ktoś się znajdzie i nam tak powie, bo sami często nie umiemy. Źle przeżywany wstyd przede wszystkim zamyka na szukanie pomocy. Czy to w spowiedzi, bo ja się nie spowiadam już któryś miesiąc albo któryś rok, bo się po prostu tak wstydzę, że nie powiem. Czy to w spowiedziach nieważnych, że ja się spowiadam, ale jednego grzechu nie opowiem, nie powiem, bo się za bardzo wstydzę. Czy to w szukaniu takiej pomocy u ludzi, pójściu do terapeuty, do przyjaciela, do chłopaka, dziewczyny, do rodzica z jakimś tematem, tylko dlatego, że po prostu się wstydzę, to ja się na tą pomoc nie zdecyduję. Jest bardzo destruktywne, bardzo niszczące takie mierzenie się ze wstydem. A takie komunikaty, na które nie daj Boże sobie czasem pozwalamy, albo od innych słyszymy: wstydzę się ciebie, są już absolutnie gwoździem do trumny. Tak nie wolno nikomu mówić: wstydzę się ciebie. To może człowieka bardzo zranić, odebrać mu, uderzyć w jego godność, wartość. Już nie wspomnę o takiej pedagogii wstydu, w którą czasem jesteśmy wprowadzani, że być Polakiem albo katolikiem czy wierzącym w duszpasterstwie to słabo. Albo wstyd jest cieszyć się, świętować, chwalić tym, co mi się udaje, bo to co, bo to takie próżne, niechrześcijańskie. To jakaś pedagogia wstydu, która uniemożliwia mi radość z życia, czy radość z wiary, czy radość z patriotyzmu, czy radość z różnych wartości. Warto się zastanowić, czy i czego się wstydzę i czy jest coś, co powinno budzić poczucie mojej winy, no a właśnie nie budzi. I dlaczego? Bo prawdziwa miłość nie dopuszcza się bez wstydu.
Ale jak pewnie wiecie, słowa języka greckiego nie zawsze są oddane w najwłaściwszy sposób. I tutaj również nie do końca w tym terminie greckim chodzi o sam wstyd. Termin, który tam występuje, aschemonei, znaczy tyle co niestosowne zachowanie, jakiś brak taktu, brak dostojności. W niektórych tłumaczeniach jest oddawany ten fragment jako: miłość nie jest pozbawiona taktu, albo miłość nie jest źle wychowana, miłość nie hańbi innych. Czy od strony pozytywnej: miłość jest taktowna, czy postępuje taktownie, miłość jest kulturalna, miłość umie się zachować. I oczywiście istnieje ścisły związek między jednym a drugim, to znaczy między wstydem a takim taktownością, kulturą osobistą, taką umiejętnością wyczucia, jak się zachować w danej sytuacji. Bo bardzo często jest tak, że my się potem wstydzimy swojego zachowania, które polegało właśnie na tym, że brakło nam tej kultury osobistej, brakło nam takiego wyczucia, taktowności. Ja mam takie grupy społeczne, wobec których bardzo często mi brakuje tej taktowności. Potem się wstydzę, że tak, a nie inaczej zareagowałem. Jak sobie dzisiaj pomyślałem, że do takiej grupy społecznej na przykład należą ostatnio kurierzy. Że słuchajcie, no po prostu jak już mam rozmawiać z kurierem, no to już na starcie jestem taki pobudzony. Choć chcę powiedzieć, on tu jest. Jest taki jeden kurier, który najpierw przynosił mi paczki, a teraz jest jednym z liderów w duszpasterstwie, więc od czasu do czasu umiem się zachować wobec kurierów. Ale wiecie, to nie chodzi o to po prostu, że ten kurier jest, ale zawsze coś z tą paczką jest, gdzieś zostawiona, ja jej muszę szukać, nie chcę mu się zadzwonić, nie podejdzie. I po prostu od razu na starcie mi potem brakuje takiego wyczucia, od razu odpalam, nie? No a potem sobie mówi, no nie, no przecież wiadomo, że 1000 ludzi go źle potraktowało, że ma strasznie dużo paczek, jest przed świętami, że można mieć trochę więcej wyczucia. No i nie ma tego. Podobnie reaguje, jak dzwoni pani z ofertą fotowoltaiki. Te same emocje mi towarzyszą. Że wstydzimy się potem tego. Wstydzimy się, że mamy taki krótki ląd i tak szybko odpala. Wstydzimy się, że powiedzieliśmy trochę anonimowo, bo przez telefon, pewne słowa. Jakby ta pani mnie widziała pod koloratką, to na pewno bym tak nie powiedział. A przez telefon nie wiadomo. Że właśnie bardzo często z tym brakiem taktu, brakiem kultury, brakiem jakiegoś takiego wyczucia wiąże się potem też doświadczenie wstydu. I słuchajcie, papież Franciszek w swoim dokumencie Amoris Laetitia komentuje tę cechę miłości w taki sposób, od strony pozytywnej. Mówi, że miłość jest uprzejma, to znaczy działa bez przemocy. Działa w sposób delikatny, nie jest szorstka. Jej słowa i gesty są sympatyczne, a nie grubiańskie. I papież dodaje, taka miłość, która jest taktowna, kulturalna, umie czasami nawet zamilknąć. Czasami miłość będzie polegała na tym, że ja coś przemilczę. Nie chodzi tu o przemilczenie ważnych tematów, ale chodzi o to, że przemilczę jakiś komentarz, że przemilczę jakąś uwagę, że przemilczę jakiś błąd człowieka, który zauważyłem i ugryzę się w język. Zawczasu. Nie dopiero wtedy, kiedy przyjdzie wstyd, że to zrobiłem i powiedziałem i za dużo powiedziałem, ale właśnie zawczasu. To być takim człowiekiem, którego spojrzenie jest ukierunkowane nie na wady i błędy, które gdzieś tam ciągle dostrzegam i wyłapuję, to być człowiekiem, który mówi słowa takie otuchy, pocieszenia, wsparcia, które koją, umacniają, to w końcu zadbać także czasami o ton naszego głosu. Bo czasami słowa są poprawne, ale mówimy to z taką intonacją, że od razu drugi czuje się tymi słowami skrzywdzony. A ja jeszcze potem idę twardo, przecież nic nie powiedziałem. Nic nie powiedziałem, ale wiadomo, co sobie pomyślałem. Bo w mojej intonacji to słychać. W tym, jak to powiedziałem. I słuchajcie, przyznam się wam do takiej sytuacji, opowiem to, Jacek się zgodził. Wczoraj była taka sytuacja przy śniadaniu, że Jacek rozlał kawę. No i tę kawę rozlał tak, że tam zalał talerzyki, łyżeczki, cukier, herbaty. I to pół biedy. Ale zalał też ścianę. I słuchajcie, ja bohatersko od razu ruszyłem do pomocy Jackowi pościerkę, a pani Krysia, nasza pani kucharka, mówi, no nie, że zostawcie to, ja to zetrę potem. A ja mówię, nie, pani Krysiu, to za chwilę to trzeba będzie brać pędzel i malować tę ścianę, a nie, że tam ścierać. No i jeszcze parę takich komentarzy. Ja się dobrze bawiłem, widząc Jacka bezradnego, jak tam próbuje to ogarniać. Więc bohatersko mu pomagałem, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że on spiął. Że tam po kolejnym moim żarciku z serii, o, jeszcze tu trzeba pomalować, bo tu jeszcze jest ta kawa na ścianie, że już Jacek się nie bawi. Że już ostatnim bohaterem, który ma dobrą zabawę, jestem ja na tym śniadaniu. No i wtedy się zamknąłem. Potem nawet mi przyszła refleksja i przeprosiłem. Ale długo miałem dobrą zabawę. I wiecie, opowiadam o tym, bo to chodzi o takie rzeczy. Bo okazuje się, że coś, co by wydawało się w miłości absolutnie naturalne, że przecież w miłości to wiadomo, że my jesteśmy względem siebie życzliwi, sympatyczni, kulturalni. I po co w ogóle taka cecha miłości, że miłość, która umie się zachować, jest taktowna? Bo może się okazać, że mi znacznie częściej brakuje taktu i wyczucia wobec osób, które mi są najbliższe, a nie wobec tych kurierów i pań dzwoniących z fotowoltaiką. Że jak sobie pomyślę, to najłatwiej nie zatrzymać tego palącego się lontu wobec osób, co do których wiem, że mi są bliskie, że są dla mnie ważne i że ja dla nich jestem ważny, że mnie kochają, że mi dużo wybaczą, że mają znacznie dalej przesunięty próg jakiejś tam tolerancji, ale dlatego pozwalam sobie na więcej. Wobec ludzi, których najbardziej kocham, najszybciej tracę cierpliwość, najmocniejszych słów użyję. Mój ton głosu najwięcej zdradzi tego, co naprawdę czuję i myślę. To one widzą jakoś tam mnie krzyczącego, denerwującego się. Słuchajcie, 90, nie chcę zaryzykować 9%, ale 90% ludzi w duszpasterstwie naprawdę mi nie wierzy, kiedy mówię, że jestem cholerykiem. A moi przyjaciele i moi rodzice naprawdę wiedzą, że jestem cholerykiem. Doświadczyli tego na własnej skórze. Bardzo bezpośrednio. I dlatego też ta cecha jest taka ważna. Bo może się okazać, że to są takie małe szpileczki, które po prostu ranią. Raz za razem, jak kropla wody wydrążająca skałę. I jak się zawczasu nie zatrzymamy, jak zawczasu tego nie zobaczymy, jak nie mamy takiej autorefleksji, wstydu, zdolności przeproszenia, spróbowania naprawienia tych takich drobnych rzeczy, uszczypliwości, szorstkości, braku taktu, to może się to nawarstwić i zrobić naprawdę dużym problemem w doświadczeniu przez drugiego, że nie jest kochany. Dlatego warto w relacji z najbliższymi być po prostu miłym, życzliwym, kulturalnym, taktownym, bo taka jest miłość.
A druga cecha, przymiot miłości, o którym chcemy powiedzieć, to nieszukanie swego. Miłość nie szuka swego. Czasem, kiedy słyszę ten tekst, to mi się od razu w głowie pojawia myśl, to szuka cudzego. Taka miłość złodziejka poszła kraść. Myślę, że warto wyjść tutaj w tym sformułowaniu od tego, że miłość nie szuka swego, wtedy, kiedy najpierw swoje już znalazła. Znaczy, kiedy ja wiem, kim ja jestem, jaka jest moja wartość, godność, jakie mam piękno, jakie talenty, dary. Jeśli ja siebie przyjmuję, również z całym moim systemem wartości, który wyznaję, jakoś znalazłem w życiu siebie, to wtedy ja jestem w stanie właśnie wyjść do drugiego, by go ukochać, by się nim zająć, by być dla niego. Ale jeśli nie ma tego pierwszego kroku, że ja siebie znalazłem, to jest ogromne ryzyko, że taka miłość wtedy właśnie szuka siebie u innych. To znaczy, najczęściej to się objawia w nieskończonym potwierdzaniu się u innych. I to jest to morze pytań, czy ja jestem mądry, dobry, odważny, silny. I prawie każde spotkanie z tymi, którym to pytanie zadaję, jest dla mnie jakimś testem. Czy ja go zdam, czy ja się potwierdzę, czy ja się okażę wystarczająco właśnie dobry, mądry, silny, piękna, odpowiedzialna, inteligentna, dojrzała, atrakcyjna. To jest to ciągłe właśnie szukanie siebie u innych. Nie o to chodzi w tej miłości agapy. Można też, myślę, szukać siebie w innych. To znaczy mieć jakąś wizję, ideę, pomysł i tak ją temu drugiemu proponować, przekonywać, namawiać, żeby on w końcu to zrobił, bo mi się to wydaje dobre dla mnie i może rzeczywiście jest. I na pewno takie jest też dla niego. I tu wiadomo, że takim najbardziej klasycznym przykładem są rodzice, którzy, nie wiem, bardzo chcieli iść na medycynę i potem dziecko musi iść na medycynę, bo oni nie byli i są przekonani, że to jest dobre pójść na medycynę. Ale ja myślę, że my też to przeżywamy jakoś w związkach, w relacjach, z przyjaciółmi, z chłopakiem, z dziewczyną, kiedy właśnie na siłę próbujemy kogoś uszczęśliwić, bo jesteśmy przekonani, że dla mnie to jest szczęśliwe, to dla niego też będzie. I tak formatujemy tego chłopaka i dziewczynę. Mój chłopak musi chodzić na roraty. No jak to nie może chodzić na roraty? Musi. Musi mieć taką duchowość jak ja. Musi iść na pielgrzymkę, musi kochać uwielbienie. Musi przeżywać Boże Narodzenie tak, jak się u nas przeżywa Boże Narodzenie w domu. Musi jeść zdrowo, liczyć kalorie, być aktywnym. To jest w ogóle wszystko dobre, ale może dla mnie, a niekoniecznie dla tej drugiej strony. Dla niego, dla niej. A to jest właśnie takie szukanie siebie w innych, że ja próbuję ostatecznie tak naprawdę znaleźć tam siebie samego. W takiej skrajnej wersji przez te moje prawie już 10 lat kapłaństwa raz to bardzo mocno przeżyłem. Kiedyś w pewnym duszpasterstwie, które prowadziłem, był taki chłopak, który właśnie przyszedł, bo bardzo szukał relacji, więzi, przyjaźni, mówił to wprost. I naprawdę wydawał mi się taki zaangażowany, przychodził na te spotkania, zostawał nawet po spotkaniach dłużej, żeby z ludźmi rozmawiać, gadać, budować więzi. Nie chodził jakoś mega długo, ja wiem, to było 5-6 spotkań i po tych 5-6 spotkaniach właśnie mówi, że nie, już dziękuję, nie będzie chodził. Ja mówię, nie, no jasne, super, rozumiem, fajnie, że spróbowałeś, no ale powiedz mi, nie udało ci się tam jakoś tych więzi pobudować? On mówi, nie, nie, ci wszyscy ludzie, wszyscy wydawali mi się jacyś tacy inni, dziwni, ale wszyscy? Tak, wszyscy. I wtedy powiedział takie mocne zdanie, no bo ja tam nie znalazłem nikogo takiego jak ja. I to było takie bardzo szczere, no nie? Że on tam po prostu szukał tak fajnego kogoś, jak fajny jest on. No i nie znalazł, no nie? I można w życiu tak się zakręcić, że się będzie szukało drugiego siebie, właśnie siebie w innych, a miłość nie szuka swego. Myślę, że jest jeszcze trzeci wymiar. Czasem też tak tłumaczenia podają ten tekst, że miłość nie szuka siebie, to znaczy siebie samej jako idei miłości. I to akurat wydaje mi się, że jest bardzo aktualne dla związków, dla relacji, że czasem możemy w związku mieć tak, że my szukamy jakiegoś wyobrażenia związku, koncepcji na związek, którą może mają koleżanki albo w filmach, w serialach, albo rodzice nam opowiadali, czy same sobie wyśniłyśmy, czy wymarzyliśmy. No i potem jak ten związek się już trochę ma i nie spełnia tych wszystkich wizji, wyobrażeń, idei, to jesteśmy bardzo sfrustrowani, tylko my tak naprawdę nie szukamy tego człowieka, z którym jesteśmy, tylko ciągle tej idei związku, koncepcji, którą gdzieś tam mamy w głowie. A przecież rzeczywistość jest dużo ważniejsza niż idea. Dużo ważniejsza. Najpierw więc w tym całym szukaniu siebie trzeba siebie znaleźć. Tak jak w samolocie w przypadku jakiejś awarii najpierw zakłada się maskę tlenową sobie, a jak się sobie założy maskę tlenową, to się ratuje innych. Tak samo tutaj. Ja muszę siebie znaleźć, żeby potem właśnie bardzo mocno położyć akcent bardziej na sprawy drugiego niż swoje. I o tym ten tekst oczywiście też mówi. Żeby odważyć się bardzo konkretnie w życiu żyć dla innych, ich sprawami, wtedy, kiedy siebie samego już się posiada. To wtedy dawać siebie innym. No i tak naprawdę realnie i w konkretach. Święty Paweł przepięknie o tym opowiada w liście do Filipian. On mówi tam tak. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje sprawy, ale też i drugich. Jest tutaj dużo związków dzisiaj, to można zrobić takie ćwiczenie, ale ono jest groźne. I zapytać się tej osoby w związku, słuchaj, a jakie konkretnie moje sprawy ty masz na oku? Licząc się z tym, że druga osoba zada pytanie w drugą stronę. I trzeba będzie konkretnie powiedzieć, jakie ja sprawy drugiego mam na swoim oku? To znaczy, co jest dla mnie u niego ważne, czym ja się przejmuję, bo właśnie nie szukam w tej relacji tylko i wyłącznie siebie, ale właśnie szukam też tego kogoś drugiego. Miłość nie szuka swego.
Ale można też powiedzieć, że miłość nie szuka swego, to znaczy nie szuka własnej korzyści, albo inaczej mówiąc, nie patrzę na drugiego człowieka jako tego, który ma zaspokajać moje potrzeby, i który jakoś dla mnie jest atrakcyjny. Jest taka wielka pułapka i to nie dotyczy tylko związku. Myślę, że my tego doświadczamy we wszystkich możliwych relacjach, że łapiemy się na tym, że innych traktujemy jakoś instrumentalnie i interesownie, że mamy jakąś korzyść w relacji z drugim, ale że też inni nas w taki sposób traktują. I wiemy, jak to bardzo boli, kiedy w jakiejś relacji uświadamiamy sobie, że tak naprawdę temu drugiemu człowiekowi na nas nie zależy, tylko zależy mu na czymś, co ja mam, co mogę mu dać, co mogę mu zaoferować, albo gdy jestem potrzebny mu tylko raz na jakiś czas, a potem po prostu o mnie zapomina. Myślę, że można sobie uświadomić takie proste sytuacje z dnia codziennego. Na przykład, kiedy spotykam się z innymi ludźmi i oni zawsze mnie pytają, co u ciebie słychać, a ja nigdy nie pytam ludzi, co u nich słychać, bo generalnie to mnie nie obchodzi, co u nich słychać. Ale jak ktoś mnie pyta, to ja chętnie opowiem. Albo kiedy spotykasz się z kimś, kogo dawno nie widziałeś i ta osoba zaczyna od pretensji, dlaczego nie zadzwoniłeś, dlaczego się nie spotkaliśmy wcześniej, dlaczego nie powalczyłeś o to spotkanie, ty mówisz, a ty? Telefon działa w dwie strony. Albo w takiej sytuacji, kiedy dzwonisz do kogoś, jak czegoś potrzebujesz. I zaczynasz tę rozmowę mówiąc, przepraszam, że ci zawracam głowę tak tylko na minutkę, bo mam taką jedną sprawę, a ta osoba ci mówi, tak, tak, bo dzwonisz tylko jak masz sprawę. Wtedy już wiesz, okej, no faktycznie nigdy nie zadzwoniłem dla tej osoby, tylko mam jakąś sprawę. No albo jak jedziecie do rodziców, bo właśnie skończyło się jedzenie, pieniądze w portfelu, bądź u niektórych nawet już nie ma co założyć czystego i dwie torby brudnych rzeczy. Mamusiu, przyjechałem do ciebie, bo bardzo cię kocham. A mama siedzi w łazience i próbuje to wszystko wyprać. Tysiące takich rzeczy, w których drugi człowiek pojawia się w moim polu widzenia tylko dlatego, że mam w tym jakiś interes. Jest też taka przestrzeń dużo bardziej subtelna, gdzie trzeba mieć dużo większe wyczucie, żeby zauważyć, że ja w ten sposób traktuję ludzi, bo w takich kwestiach jeszcze dość łatwo to zobaczyć. Ale jest taka płaszczyzna, którą jakoś próbuję sobie sam uświadamiać, bo wydaje mi się, że każdy z nas może mieć w tym naprawdę duży problem. Czyli być z tymi ludźmi, którzy dla nas jakoś są atrakcyjni. I nie chodzi o to, że ja mam w tym jakiś taki bardzo od razu wymierną korzyść, jakąś taką atrakcyjność w znaczeniu, że ten człowiek może mi dużo zaoferować. To nie chodzi o takie rzeczy. Ale chodzi o to, że zapytajcie się, czy na przykład nie macie tak, można powiedzieć trochę naturalnie, że łatwiej wam szukać relacji na przykład z tymi dziewczynami, które wam się podobają, niż z tymi dziewczynami, które niekoniecznie wam się panowie podobają. I odwrotnie. Dziewczyny szukacie relacji z takim chłopakiem, który jakoś wam wpadł w oko, a ten, który no, na dzień dobry nie jest gdzieś tam w waszym obszarze zainteresowania, no to po prostu z nim nie szukam relacji. I oczywiście możemy powiedzieć, no to jest zupełnie naturalne. Ale czy na pewno? Czy nie jest tak, że trochę z góry zakładamy, że gdzieś na przykład za tą atrakcyjnością cielesną kryje się też jakaś atrakcyjność w ogóle tego człowieka dla mnie? To może oczywiście też funkcjonować na poziomie czysto intelektualnym. Czyli nie tyle szukam atrakcyjności fizycznej, co szukam trochę, tak jak mówił Jacek w tym przykładzie przed chwilą, kogoś, kto jest tak samo mądry jak ja. I możemy na podobnym poziomie intelektualnym spędzić ten czas. No i człowieka, który jakoś nie dorasta do mojego poziomu, od razu deprecjonuję i go jakoś odrzucam. Ten człowiek wydaje mi się nie być właśnie atrakcyjny dla mnie. I tym samym jego wartość maleje w moich oczach. Czasami może to dotyczyć kwestii posiadania, czyli kwestii po prostu finansowej. Ktoś wydaje mi się mało atrakcyjny, bo nie jest na podobnym poziomie finansowym jak ja. Co widać na przykład po jego ubraniach, po tym, co nosi na sobie. I z tymi ludźmi nie szukam kontaktu. Dziś podzielę się z wami taką historią, która dla mnie jest bardzo trudna, żeby się nią podzielić. To było na jednych rekolekcjach oazowych. Na te rekolekcje oazowe przyjechał jeden uczestnik, który bardzo szybko się okazało, że jest jakoś niepełnosprawny intelektualnie. Rodzice nic nie powiedzieli, nie dali nam też żadnej instrukcji, w jaki sposób właściwie postępować, na co być przygotowanym. No okazało się po czasie, że chodziło o to, że rodzice po prostu chcieli 2 tygodnie odpocząć, bo byli strasznie zmęczeni, no więc wysłali dziecko na oazę, niech się ksiądz męczy. No bo dosłownie, to była męczarnia. na wielu różnych poziomach. Zupełnie nieprzewidywalne zachowania, zupełnie poza właśnie jakimś takim ogólnoprzyjętym systemem norm postępowania, obycia, kultury, tego, czego się można było spodziewać na rekolekcjach po człowieku. Zupełnie niekontrolowane zachowania, no ale też takie rzeczy, które mnie po prostu tak osobiście no mega irytowały. Na przykład ten chłopak całe rekolekcje za mną chodził. Jak ja tylko się pojawiałem w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, on był 5 centymetrów za mną. Jak pytałem na potrzeby przykładu zmienię imię, Piotrku, w czym mogę ci pomóc? I patrzył na mnie. I nigdy się nie dowiedziałem, w czym mogę mu pomóc. No i ja szedłem dalej, on szedł ze mną. Ja z kimś siadałem do rozmowy, on siadał ze mną. Ja siadałem do obiadu, on musiał usiąść koło mnie. No w pewnym momencie mówi się, no nie da się tak funkcjonować. Ja mówię kazanie, a on wtedy się brał do mówienia. I na każdym moim kazaniu były jego dopowiedzenia, co on chciał uzupełnić. No wiecie, ja bym wyszedł z siebie, jakbyście za chwilę zaczęli wszyscy mi tu dopowiadać, czego jeszcze w tej konferencji nie było. No tak się nie da mówić. I oczywiście, że ja intelektualnie umiałem sobie wytłumaczyć w pewnym momencie, tak, ten chłopak jest chory. Trzeba podejść z cierpliwością, trzeba inaczej reagować. No ale to rozwalało całe rekolekcje. I pamiętam taki moment, kiedy jest odprawa z animatorami. Ja wtedy wylałem te moje żale i mówię, no nie, no tak w ogóle się nie da funkcjonować. No po prostu nie wiem, trzeba go odesłać z tych rekolekcji, wysłać do domu. Z tym gościem się nie da, po prostu ja już wychodzę z siebie, nie mam cierpliwości. Wylałem cały ten mój żal. Jedna animatorka, słuchajcie, tak po prostu strzało między oczy. I ona mówi tak. Wczoraj ksiądz na kazaniu mówił, że w oczach Bożych jesteśmy piękni. Dobrze, że ksiądz powiedział w oczach Bożych, bo w księdza oczach Piotrek na pewno nie jest piękny. Wow. Czuliście tę atmosferę, która się tam wtedy wydarzyła? Nikt już się nie odważył nic powiedzieć. No bo to była prawda. To była prawda. Nie umiałem go wtedy kochać. Nie umiałem w sobie znaleźć miłości do jego inności. Oczywiście, abstrahując od tego, że fajnie by było, gdyby mama powiedziała, że przyśle niepełnosprawnego chłopaka na rekolekcję. Fajnie by było, gdybyśmy byli do tego przygotowani, umieli się zachować, wiedzieli jak. Można to zracjonalizować. Ale na pierwszej polu chodziło po prostu o to, że jego niepełnosprawność była dla mnie jakoś go wykluczająca. Wykluczająca z tych rekolekcji, wykluczająca z tej wspólnoty. I warto zapytać się o to, na ile mam taką umiejętność spojrzenia na człowieka przy wszystkich jego chorobach, słabościach, wadach, nieatrakcyjności, dostrzegając w nim naprawdę wartość, osobę, a ostatecznie dostrzegając w nim samego Jezusa. To jest super łatwo powiedzieć, Zambony. Dostrzeżmy Jezusa w drugim człowieku, w naszym bracie i siostrze. Ale właśnie dostrzec w nim Jezusa, czyli kogoś wartościowego. Nawet wtedy, kiedy w pierwszym momencie mi się wydaje, że ten człowiek nie ma mi nic do zaoferowania, że nie mam z tego żadnej korzyści, to jest właśnie ten wyższy level miłości, takiej boskiej miłości. I słuchajcie, tak na koniec, takie bardzo konkretne case'y związane z takim patrzeniem na drugiego w związku, kiedy mogę drugiego traktować właśnie bardzo instrumentalnie w relacji, w małżeństwie, w narzeczeństwie. To może dotyczyć takich prozaicznych czynności codziennych, typu nie chce mi się umyć naczyń, więc je zostawię, bo wiem, że ta druga osoba ma raczej taką wrażliwość, że nie potrafi pójść spać, jak są nieumyte, je umyję. Szukam swego. Ona umyje, świat się nie skończy, a ja mam trochę luzu dla siebie. Albo taka sytuacja, że znamy się już tyle lat, ja znam też twoje słabości, i jakoś to wykorzystam tę wiedzę wtedy, kiedy będę potrzebował jakiejś przewagi nad tobą. w jakiejś sytuacji użyję tej wiedzy o Tobie, wykorzystam Cię, bo będę miał w tym jakiś interes, będę tego do czegoś potrzebował, będę chciał przeforsować swoje zdanie i... A pamiętasz, jak było wtedy? A pamiętasz tę sytuację? A jesteś mi winny, jesteś mi winna, coś tam. Więc wykorzystam Cię i tym zagram. W małżeństwie ostatnio słuchałem takiego bardzo fajnego podcastu na Pogłębiarce, który był gdzie rozmowa właśnie była prowadzona z panią psychoterapeutką, także seksuolog, i ona opowiadała tam o tym, w jaki sposób w małżeństwie jest wykorzystywany też seks do szantażowania i takiego posiadania władzy nad drugim w relacji. Na przykład w sytuacji, w której kobieta ma mniejsze libido niż mężczyzna i rozgrywa mężczyzną, kiedy go dopuści, a kiedy go nie dopuści, uzyskując bardzo określone korzyści. Dam ci to, na co czekasz, czego potrzebujesz, wtedy kiedy ty dasz mi to, 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 to i to. Może być też sytuacja odwrotna. Na przykład często się dzieje tak, że pieniądze są u mężczyzny, który więcej zarabia. I on szantażuje swoją żonę, rozgrywa swoją żoną finansowo. Jeżeli osiągnę to, to, to i to, to dostaniesz więcej pieniążków. To może też polegać na tym, że brakuje szacunku do pracy drugiej osoby. Na przykład do pracy zawodowej. Że nie traktuję pracy zawodowej drugiego z odpowiednim szacunkiem. Nie uważam, że robi coś wartościowego, ważnego. Jakoś wyśmiewam jego pracę, lekceważę ją. Albo nie daję mu prawa do odpoczynku. Uważając, że po tej pracy, po tych 8 godzinach, to powinieneś to i to jeszcze zrobić. I oczywiście to może też działać w drugą stronę. Bardzo często na przykład jest tak, że mężczyzna nie szanuje pracy kobiety, która zajmuje się domem, która zostaje z dziećmi na te 8 czy 10 godzin, kiedy on idzie do pracy zawodowej. I ona prosi o czas dla siebie i odpoczynek, a on jej mówi: nic nie zrobiłaś. Ja byłem w porządnej robocie i zarobiłem. 8 godzin w domu jest tak samo brudno, jak wyszedłem, a teraz po całym dniu. I można bardzo krzywdzić drugiego i traktować go bardzo instrumentalnie w ten sposób, że nie szanuje czyjejś pracy. Może też to polegać na takich naprawdę, słuchajcie, drobiazgach, nie? Na tym, że wchodzisz na przykład do posprzątanego mieszkania w brudnych butach. Albo pamiętam w moim domu, jak moja mama się mega wkurzała, kiedy było posprzątane, a my na przykład zaczynaliśmy jeść jakieś rzeczy tak, że wszystko było w tym jedzeniu. Albo to chyba w ogóle na moją mamę to chyba najbardziej działało, kiedy ona wyprasowała coś, a ja po jednym użyciu po prostu to rzuciłem pozwijane gdzieś tam na krześle i 15 innych warstw. Moja mama: po co to było prasować? Ja mówię: no po co to było prasować? Wielu rzeczy nie trzeba prasować. Ale szacunek do czyjejś pracy to jest bardzo konkretna forma miłości. Słuchajcie, z niej jest utkane nasze życie. Uszanować czyjąś pracę i nie traktować drugiego instrumentalnie. To znaczy, że on musi mi to zrobić, że on ma to zrobić, że ja mogę tym jakoś pogardzić, że on to dla mnie zrobił. I ostatni taki aspekt, bardzo konkretny, nie szukania swego, to w wypadku małżeństwa to jest gotowość do płodności, do otwarcia na życie. Płodność jest bardzo konkretną formą nie szukania swego. Posiadanie dziecka, wychowanie dziecka, danie miłości dziecku zawsze będzie oznaczało, że to dziecko wychodzi z domu i nie jest dla mnie. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kilkoma młodymi małżeństwami, które pobłogosławiłem, które są na takim etapie życia, że właśnie w zaczęły życie takie w pełni dorosłe, to znaczy usamodzielniły się finansowo, zaczęły pracować, są już w małżeństwie, mieszkają razem i nie mają dzieci. I mówią wszystkie jednogłośnie. Mega komfortowy moment życia. Nieprawdopodobnie komfortowy moment życia. Wracamy z pracy i mamy czas dla siebie. Mamy pieniądze na realizację tego, czego jako studenci nie mogliśmy zrealizować. Bo mieliśmy wtedy czas, a nie mieliśmy pieniędzy. Teraz mamy czas i pieniądze. I możemy to zrobić. A dzieci to popsują. Dzieci sprawią, że nie możemy wyjść. Dzieci sprawią, że nie będziemy mieli czasu. Dzieci sprawią, że nie będziemy mieć już tych pieniędzy, które mieliśmy, no bo na nie trzeba będzie je wydać. Dzieci sprawią, że trzeba będzie zostać w domu, bo ktoś się nimi zajmie. Dzieci sprawią, że nie będziemy spali i nie będziemy mieć siły na wszystkie rzeczy, które moglibyśmy robić, póki nie mamy dzieci. Dlatego jest takie wielkie niebezpieczeństwo. Myślę, że dla nas, ludzi, którzy żyjemy bardzo konsumpcyjnie, jest wielkie niebezpieczeństwo na początku małżeństwa wpaść w taki rytm życia konsumpcyjnego i cieszenia się tym małżeństwem. I to jest ważne, żeby się nim ucieszyć. I trzeba ten czas też wykorzystać, ale żeby się zbytnio do tego komfortu nie przyzwyczaić, bo można potem przeżywać całe małżeństwo dla siebie. Zapominając, że jednym z najważniejszych celów małżeństwa jest bycie darem. Darem polegającym na tym, że z tej miłości zrodzi się nowe życie. Więc miłość, która jest nieszukająca swego, jest taką miłością, która potrafi dawać, ale też taką miłością, która widzi wartość w drugim, wartość w innym. I nie traktuje drugiego instrumentalnie, interesownie. Nie widzi drugiego tylko wtedy, kiedy mam z tego jakąś korzyść. Ten drugi jest dla mnie atrakcyjny.